Mecenasami Szafy Melomana są Małgorzata Kuziemska-Sławek, Grzegorz Janicki, Marta Bogusławska, Tomasz Dziewicki, Damian Maćkowski, Grzegorz Witecki, Kamil Zofiński, Magdalena Miro, Michał Derewianko, Maria Sławek, Mirosław Ciupka, Szymon Mechliński, Maciej Zimka, Paweł Ris, Agnieszka Szynk, Paweł Konik, Ala Bębenek, Piotr Nike, Wojtek Iwański, Krzysztof Becker, Mateusz Chrobot, Piotr Jonek, Barbara Szymańska, Magdalena Kornelius-Kulik, Dominika Peszko, Magda Wawrzonkowska i Justyna Miodońska. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to wsparcie. Tworzymy razem podcastową bazę wiedzy o muzyce. Dzięki Wam mogę patrzeć w przyszłość, szukać nowych tematów, wypełniać tę naszą szafę kolejnymi historiami związanymi z muzyką. Gdy te historie są tak wciągające i poruszające wyobraźnię, jak ta o muzykach z Titanica, rozpiera mnie duma, że dzięki Wam mogę ją opowiedzieć wszystkim, bo szafa dostępna jest dla każdego i tak zawsze będzie. Jeśli chcesz wesprzeć ten podcast, proszę, odwiedź mój profil w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Dwie godziny i 20 minut. Tyle co typowa opera. Trwała tragedia Titanica. Największego i najwspanialszego statku pasażerskiego, jaki powstał w 1912 roku. Gdy na pokładzie, na który nieuchronnie miała wedrzeć się lodowata woda Atlantyku, trwały dantejskie sceny ewakuacji, 8 dzielnych muzyków postanowiło ukoić nerwy ludzi, którzy stanęli twarzą w twarz ze śmiercią. Za tę duchową pomoc, którą nieśli w czarnej godzinie, wszyscy zapłacili życiem. Byli pierwszymi bohaterami najgłośniejszej morskiej katastrofy w historii. Kim byli? Dlaczego zdecydowali się grać na Titanicu? Jakie nadzieje wiązali z tym zleceniem? I wreszcie, czy tak naprawdę było? Czy istotnie cała 8 wykazała się heroizmem, o którym pisano w gazetach? Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Zapraszam na pierwszą część opowieści o muzykach Titanica. Rozpoczęliśmy ten odcinek od nietypowej wersji uwertury do Tannhäusera Ryszarda Wagnera. To wersja, która znajdowała się w zbiorze utworów, który otrzymali zarówno muzycy zatrudnieni na Titanicu, jak i jego pasażerowie. Historia 8 dzielnych muzyków z Titanica, którzy w obliczu śmierci zamiast ratować się, grali do samego końca, wykonując z jednej strony swój zawód, z drugiej robiąc coś, czego nie musieli, bo granie w takich okolicznościach z pewnością nie należało do ich obowiązków, jest jedną z tych historii, które natychmiast stały się mitem. Już pogrzeb Wallace'a Hartleya, lidera zespołu, był manifestacją. Do niewielkiego miasteczka Coln, w którym się urodził, przybyły dziesiątki tysięcy ludzi, w tym wielu muzyków, którzy postanowili oddać mu cześć niczym bohaterowi. Dla wielu muzyków Coln stało się wręcz miejscem swego rodzaju pielgrzymek. To, że ten mit się stworzył, nie może dziwić, jeśli zrozumiemy, jakiej rangi wydarzeniem w ówczesnym świecie był rejs Titanica, a może nawet bardziej, jakiej rangi wydarzeniem było jego zatonięcie. Ta historia, nawet gdy popatrzymy na nią w przybliżeniu, opowiadając o owych 8 muzykach, bardzo wiele mówi o tym, jak tamten świat był urządzony i jaką rolę pełniła w nim właśnie muzyka. W XXI wieku przywykliśmy sądzić, że nasz świat jest prawdziwie rewolucyjny. Oto żyjemy w erze globalizacji, niemal nieograniczonego kontaktu, który umożliwia internet łączący ludzi niezależnie od odległości i kultury. Nie ma dnia, by dziennikarze nie pisali mądrzej lub głupiej o tym, jak nasz sposób pracy i gospodarkę zmieniły nowe technologie, automatyzacja procesów produkcji, a niedawno sztuczna inteligencja. Są tymczasem historycy, którzy podkreślają, że prawdziwa rewolucja przyszła dużo wcześniej, a to, czego jesteśmy obecnie świadkami, to tak naprawdę tylko jej przedłużenie, rozszerzenie, to konsekwencja tego, co dokonało się wcześniej. Jak wcześniej? Około 100-150 lat temu, w XIX i na początku XX wieku. Do tych historyków należy m.in. Jürgen Osterhammel, autor znakomitej książki, którą serdecznie Wam polecam, o tytule XIX wiek – przeobrażenie świata. Osterhammel wskazuje na przykład, że prawdziwym przełomem w życiu człowieka było wynalezienie telegrafu. Możliwość przekazania aktualnej informacji z jednego miejsca do innego, pokonując barierę odległości i czasu. Osterhammel pisze: przedstawiciele średnich i wyższych warstw społecznych w Europie i Azji spoglądali z nadzieją na leżące gdzieś w oddali ziemie obiecane. Milionowe rzesze nie wahały się wyruszyć w nieznane, a przywódcy państw uczyli się myślenia w kategoriach polityki globalnej. Powstało pierwsze w historii prawdziwe światowe mocarstwo, British Empire, rozciągające się aż po Australię i Nową Zelandię. Inne imperia ambitnie starały się dorównać brytyjskiemu wzorcowi. Handel i finanse splotły się ze sobą jeszcze silniej niż we wczesnej nowożytności, tworząc zintegrowany system globalny. Około 1910 roku gospodarcze tąpnięcia w Johannesburgu, Buenos Aires i Tokio natychmiast były odnotowywane w Hamburgu, Londynie i Nowym Jorku. Ślady tego, o czym pisze tu Osterhammel, znamy dobrze z literatury pięknej. Wszak na weselu w Bronowickiej chacie czepiec pyta: cóż tam, panie, w polityce? Chińczycy trzymają się mocno? Co więcej, dziennikarz, któremu czepiec to mówi, odpowiada wręcz, że przez cały dzień dosyć ma Chińczyków. Czyli już wtedy cierpi na nadmiar informacji o nich. Jeśli chodzi o podróżowanie, znakomity przykład odnajdujemy w powieści Bestia ludzka Emila Zoli, której akcja rozgrywa się dużo wcześniej niż gdy Wyspiański pisał swój dramat, bo w latach 1868-1870. Był to czas, gdy kolej żelazna była dopiero w fazie swojego rozwoju, początkowej fazie swojego rozwoju. Przecież niecałe 40 lat wcześniej Marc Seguin zbudował pierwszą francuską lokomotywę parową, a już pośród drugoplanowych bohaterów powieści, której akcja właśnie rozgrywa się w środowisku kolejarzy, napotykamy bohatera ze Stanów Zjednoczonych. Podróżnego, który regularnie raz w miesiącu bywa w Paryżu w sprawach prowadzonych przez siebie interesów. Nawet na dzisiejsze standardy pokonywanie Atlantyku raz w miesiącu uznalibyśmy za dość częste, choć oczywiście w naszych czasach robienie tego raz w tygodniu nie jest też niczym dziwnym. Globalizacja, dostępność świata, zwiększone możliwości przemieszczania się, to wszystko napędzało interesy. Potęga morska, którą w XIX wieku było, jak pisał Oscar Hammel, pierwsze globalne imperium, czyli Wielka Brytania, na tej mobilności zarabiało mnóstwo pieniędzy. W połowie XIX wieku powstały w Wielkiej Brytanii dwa przedsiębiorstwa, które intensywnie ze sobą później konkurowały. W 1838 roku, kiedy grupa ludzi składająca się z inżyniera, biznesmena i hojnego kanadyjskiego magnata morskiego stworzyła firmę Cunard Line, firma ta wygrała przetarg na usługi pocztowe między Zjednoczonym Królestwem a Stanami Zjednoczonymi. W 1840 roku pierwszy statek Cunarda, parowiec, pokonał trasę z Liverpoolu do Bostonu, przewożąc nie tylko pocztę, ale także pasażerów. 5 lat później powstało przedsiębiorstwo White Star Line, mające obsługiwać szlaki handlowe między Wielką Brytanią a Australią, co wydawało się niezwykle korzystnym pomysłem z uwagi na rosnącą w Australii gorączkę złota, która wielu ludzi zachęcała do podróżowania w tamtą stronę. Co ciekawe, już wtedy firma White Star Line wpadła na pomysł, by w rejsach pasażerom towarzyszyli muzycy. Mieli oni nieco rozweselać i umilać czas spędzany na surowych, niewygodnych i siermiężnych statkach transportowych. Firma jednak nie przetrwała na skutek różnych błędów, a także bardzo głośnej katastrofy jednego z jej statków, klipera Tyler, który osiadł na mieliźnie w pobliżu wybrzeża Irlandii i na skutek sztormu zatonął, wciągając w morskie głębiny 370 z 650 znajdujących się na nim pasażerów. Gdy w 1868 roku firmę przejął Thomas Ismay, zmienił jej przeznaczenie i postanowił zawalczyć o rynek transportu atlantyckiego. Dwie firmy, Cunard i White Star Line, stały się dla siebie poważną konkurencją. Mówiło się, że statki Cunarda są szybsze i bezpieczniejsze, bo firma miała w swojej historii mniej katastrof, ale za to statki White Star Line są znacznie wygodniejsze. Symbolicznie odróżniały je także nazwy. Statki White Star Line nosiły nazwy kończące się na IK, Olympic, Majestic czy Britannic, podczas gdy Cunard kończył je na A, Lusitania czy Carpathia. W 1907 roku White Star Line przeniósł swoje połączenia z Liverpoolu do Southampton, co pozwalało przycumować po drodze w Cherbourgu we Francji i zabierać więcej pasażerów. Chciano do maksimum wykorzystać potężne, luksusowe parowce klasy Olympic, do których należały transatlantyki Teutonic, Majestic czy Adriatic. W 1909 roku firma przejęła część działalności mniejszej firmy Dominion Line i zaczęła także obsługiwać połączenia z Kanadą. W 1911 zbudowano Olympica i jego pojawienie się było ogromnym sukcesem, także w sensie biznesowym. Z kolei 2 lata wcześniej firma rozpoczęła także konstruowanie Titanica. Titanic, Olympic i Britannic były statkami, które miały pobić konkurencję statków Cunarda, czyli wcale nie niewygodnej Lusitanii oraz Mauretanii, wręcz przeciwnie, statków również słynących z luksusu. Co więcej, Mauretania dzierżyła zaszczytną, błękitną wstęgę atlantycką za najszybsze pokonanie tego oceanu. White Star Line nie chciał konkurować na prędkość, chciał zwyciężyć rozmachem i luksusem. To zadanie miał wykonać właśnie Titanic. Mówi się dzisiaj, że pomysł budowy tego statku narodził się pomiędzy Bruce'em Ismayem, synem Thomasa Ismaya, właścicielem White Star Line po śmierci ojca, a Williamem Jamesem Peary, szefem stoczni, która z firmą współpracowała, Harland & Wolff. To Peary stwierdził, że kluczem do sukcesu będzie prestiż, że ludziom nie chodzi o prędkość, tylko o to, by dostać największy i najbardziej zachwycający statek, którego samo pojawienie się sprawi, że firma znajdzie się na czołówkach gazet. Budowa rozpoczęła się w marcu 1909 roku. Wtedy położono stępkę w stoczni Harland & Wolff znajdującej się w Belfaście. Przyjęto bardzo restrykcyjną dyscyplinę pracy i włożono ogromne siły, by ten projekt zrealizować, równolegle budując w specjalnie do tego celu przygotowanym podwójnym doku Olympica, siostrzany statek. Thomas Andrews, jeden z 3 projektantów Titanica, powiedział, że by ten statek wybudować, potrzeba 3 milionów nitów i wiele potu. Ten pot wylewały 3 z 14 tysięcy pracowników stoczni. Pracowali w takim tempie i reżimie, że mieli nawet ściśle limitowany czas na załatwienie potrzeb fizjologicznych, a przy toaletach siedział pracownik odpowiedzialny za odmierzanie tego czasu. Każdemu przysługiwało, uwaga, 7 minut na załatwienie potrzeb fizjologicznych w ciągu dniówki. Na obiad było 45 minut i była to jedyna dłuższa przerwa. W trakcie prac nad budową Titanica zginęło 8 robotników. Był to dobry wynik. Istniała niepisana zasada, że na każde 100 tysięcy funtów wydanych na budowę statku przypada jedna ofiara śmiertelna. Koszt budowy wyniósł 1,5 miliona funtów, co wskazuje, że zmarłych robotników powinno być co najmniej 15. Mówię to oczywiście z pewną przekorą i ironią. 1,5 miliona funtów. Średni zarobek robotnika wynosił 2 funty za liczący około 50 godzin tydzień pracy. Tydzień liczył przy tym 6, a nie jak dzisiaj 5 dni. Ile zatem kosztował na dzisiejsze pieniądze ten projekt największego statku na świecie? Trudno to jednoznacznie oszacować, ale najczęściej wymienia się kwotę 166 milionów dolarów, czyli ponad 682 milionów złotych. Jeśli o ironii mowa, kasowy hit Jamesa Camerona, film Titanic, był droższy. Jego budżet wyniósł 200 milionów dolarów. Okręt, który powstał w Belfaście, był istotnie największym, jaki dotychczas zbudowano. Mierzył 269 metrów długości. W najszerszym miejscu miał 28 metrów. Miał wyporność blisko 50 ton, a jego załoga liczyła 892 osoby. Ten gigantyczny statek napędzały jedne z największych na świecie tłokowych maszyn parowych. Same cylindry silników liczyły ponad 1,5 metra średnicy, a każdy silnik miał wysokość 12 metrów. To wszystko przekładało się na 3 śruby, każda licząca ponad 7 metrów. Nad sylwetką górowały 4 pochylone do tyłu kominy, z których 4. był atrapą, zamontowaną w celach reklamowych. Miał robić wrażenie mocy i prestiżu, jak dzisiaj 2 czy nawet 4 rury wydechowe montowane w samochodach, w których wiadomo, że jest jedna, pozostałe robią tylko za wygląd. Statek mógł rozwijać maksymalnie 23-24 węzły, co nie było oszałamiającym wynikiem, ale jak już mówiliśmy, nie o to chodziło. A o co? Były dwie dominanty w marketingu Titanica. Pierwszą był naturalnie luksus, o którym jeszcze będę mówił, a drugą bezpieczeństwo. Pierwsza książka, jaką w życiu przeczytałem o Titanicu, nosiła tytuł Niezatapialny autorstwa Alana Baloka. Nie wiadomo tak naprawdę, kto to określenie wymyślił, bo nie wyszło ono ani ze stoczni, ani od przewoźnika. Prawdopodobnie Titanica niezatapialnym określało przedsiębiorstwo Stone & Lloyd, które wyprodukowało wodoszczelne grodzie dzielące kadłub na 16 części. Z drugiej strony wzmacniał to przekonanie kapitan milionerów, jak nazywano Edwarda Johna Smitha. Z uwagi na dużą sympatię, jaką tego doświadczonego starego żeglarza darzyli najbogatsi ludzie, pasażerowie. Smith powiedział: nie potrafię sobie wyobrazić warunków, które mogłyby spowodować zatonięcie tego statku, ani żadnego rzeczywiście poważnego wypadku, jaki mógłby mu się przytrafić. Współczesne budownictwo okrętowe ma już tego rodzaju problemy dawno za sobą. Wokół statku powstała medialna wrzawa. Donoszono o kolejnych luksusowych rozwiązaniach, których próżno było szukać na innych statkach, nawet w tej samej klasie. O aż 4 windach pasażerskich, specjalnej sali gimnastycznej, ogromnej, długiej na ponad 30 metrów jadalni, luksusowo urządzonych kajutach pierwszej klasy, z których jedna wystylizowana była na Ludwika XIV, inna na styl późnoholenderski itd. Specjalna palarnia, sala gier, restauracja à la carte czy kawiarnia Café Parisien. Ale to nie wszystko. Każda z kajut pierwszej klasy miała instalację elektryczną, dzwonek, którym można było przywołać stewarda, lampkę do czytania, wentylator, osobną łazienkę, dodatkowy grzejnik elektryczny. Oprócz tej instalacji centralnego ogrzewania była pralnia bielizny, specjalne pomieszczenie dla służby. Oprócz tego rozmiary Titanica pozwalałyby zmieścić w nim niebywałą ilość pomieszczeń rekreacyjnych, w których bogacze mogli odganiać nudę jednostajnego czterodniowego żeglowania. Łaźnie tureckie, łaźnie parową, prywatny gabinet masażu, basen, kort do skłosza, fryzjera, a nawet teatr. To wszystko zawracało ludziom w głowach i sprawiało, że dla bogaczy ówczesnego świata sam rejs wydawał się wspaniałą przygodą, daleko wykraczającą poza trywialną czynność przemieszczania się z jednego kontynentu na drugi. Oczywiście za to wszystko trzeba było niemało zapłacić. Najtańszy bilet pierwszej klasy kosztował około 30 funtów, czyli na dzisiejsze pieniądze ponad 16 tysięcy złotych. Robotnik stoczni w Belfaście musiałby na niego pracować 15 tygodni. Oczywiście to wcale nie była górna granica. Za najbardziej wystawny apartament na Titanicu można było zapłacić nawet 1000 funtów. Te ceny znajdowały się całkowicie poza zasięgiem przeciętnego człowieka, ale miały siłę przyciągania właśnie swoją zawrotną wysokością. Luksus klasy pierwszej promieniował w dół. Obietnica wygodnej podróży nie dotyczyła bowiem wyłącznie ludzi bogatych. Klasa trzecia, którą wypełniali przede wszystkim imigranci z różnych stron świata, którzy udawali się do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia, na przykład grupka Ormian uciekających przed coraz gorszymi tureckimi prześladowaniami, zakwaterowani byli w kajutach maksymalnie czteroosobowych. Osobne kajuty miały samotne kobiety, a osobne zgłoszone rodziny z dziećmi. To był bardzo wygodny na tamte lata sposób podróżowania. Co więcej, na pokładzie trzeciej klasy również zorganizowano bar, przestronną jadalnię oraz czynne i łatwo dostępne łazienki. Podkreślam czynne, bo w przypadku statków linii Cunard nie było to oczywiste. Pasażerowie najubożsi często narzekali, że łazienki owszem były, ale zamknięte na klucz. Choć ich trzeciej klasy menu nie było tak wytworne jak to, którym dysponowały klasa pierwsza i druga, zawierało spore porcje jedzenia, codziennie też był przewidywany ciepły posiłek. Kto płynął na Titanicu, nie miał prawa narzekać, niezależnie od tego, w której klasie społecznej się znajdował. I na wszystkich równe wrażenie robiła przestrzeń statku, doprawdy ogromna. Co ciekawe, nie została ona wypełniona. Gdy okręt odbijał od portu w Queenstown swojego ostatniego europejskiego przystanku, wciąż były na nim wolne miejsca. Jeszcze jedno. W sensie swojego rozmiaru i rozmachu Titanic odpowiadał klimatowi epoki i był przedmiotem fascynacji ludzi zajmujących się nowym prądem w sztuce, futurystów. Prawie wszyscy ci, którzy dzisiaj posługują się telegrafem, gramofonem, pociągiem, rowerem, motocyklem, samochodem, transatlantykiem, nie myślą o tym, że to wszystko wpływa w sposób decydujący na naszego ducha, pisał Filippo Marinetti. W manifeście włoskich malarzy, napisanym w 1910 roku, który podpisali Boccioni, Carra, Rossolo, Balla i Severini, czytamy: prawdziwie żywa sztuka to taka, która czerpie ze świata, który nas otacza. Podobnie jak nasi poprzednicy, za temat sztuki brali religijną atmosferę, która ich otaczała. My powinniśmy czerpać inspirację z namacalnych cudów naszego świata. Żelaznych sieci prędkości, która oplotła cały świat. Z transatlantyków, liniowców, dreadnoughtów, cudownych samolotów przecinających niebo. Cóż zatem, transatlantyk był cudem współczesności. Z drugiej jednak strony był obrazem społeczeństwa, był jego miniaturową reprezentacją i w tym, jak był urządzony, odbijały się panujące w tym społeczeństwie podziały. Na samej górze statku rekreacja dla najbogatszych, potem salon i apartamenty, później standardowe kwatery klasy drugiej, a na dole, bliżej maszynowni i kotłowni, pokłady klasy trzeciej, najuboższej. projekt zakładał, że te sfery oddzielone będą od siebie całkowicie. W ciągu całego rejsu było nikłe prawdopodobieństwo, że milioner spotka się z robotnikiem, że go w ogóle zobaczy na własne oczy. Nie tylko z podziałów klasowych to wynikało, ale, i tu trzeba oddać sprawiedliwość, także z przepisów imigracyjnych w Stanach Zjednoczonych, które w obawie przed europejskimi chorobami starały się oddzielać klasy ludzi od siebie po to, aby tych z klas uboższych móc później po ich przybyciu dokładniej zbadać. Na samym dole z kolei była ciężka praca palaczy ładujących węgiel do gigantycznych kotłów. Nawet od tego bogacze byli oddzieleni, bo okręt był specjalnie wygłuszony, aby jak najmniej do ich świadomości przedostawało się tego, co dzieje się na dole, co napędza cały ten okręt społeczeństwo. Biorąc pod uwagę, że zaledwie 2 lata po zatonięciu Titanica wybuchła pierwsza wojna światowa, która całkowicie odmieniła postrzeganie człowieka, zburzyła naiwną wiarę w postęp i zbawienie ludzkości przez jej własny geniusz, niektórzy w katastrofie Titanica widzieli metaforę klasowo podzielonego społeczeństwa edwardiańskiej Anglii, a przy tym całej Europy. Społeczeństwa zmierzającego wprost na zderzenie z górą lodową. Ową górą miała okazać się właśnie pierwsza wojna światowa, w którą Europa poszła podobnie zaślepiona przekonaniem o swojej niezatapialności, jak dowództwo największego statku w dziejach. Miarą tego zaślepienia pozostają słowa Aleksandra Carlisla, późniejszego dyrektora stoczni Harland & Wolff, który przyznał: poświęciliśmy 2 godziny na dyskusję o dywanach w kabinach pierwszej klasy i 15 minut na problem szalup ratunkowych. Dziś wiemy, że szalup było zdecydowanie za mało. Aby jednak znowu oddać sprawiedliwość, Carlisle był tym, który logicznie sugerował, że ten wspaniały statek powinien mieć 48 szalup zdolnych pomieścić 2886 osób, czyli nawet więcej niż ostatecznie znalazło się na pokładzie Titanica. Jednak to Bruce Ismay, szef White Star Line, uznał, że wystarczy 1/3 tej liczby, czyli zaledwie połowa pasażerów i członków załogi mogła do szalup ratunkowych wsiąść. W końcu okręt był niezatapialny. Po co więc ludzi, którzy wydali fortunę na bilety, mają straszyć te szalupy, a dodatkowo psuć wygląd najwspanialszego okrętu na świecie? Ten błąd miał być jednym z wielu, które doprowadziły do potwornej śmierci setek niewinnych osób, w tym 8 muzyków, którzy na ten rejs pierwszy i jedyny zostali zakontraktowani. Odnotujmy jednak ważną rzecz. Nie do końca konstruktorzy okrętu byli temu wszystkiemu winni. Na tamte czasy statek spełniał z naddatkiem większość formalnych wymogów bezpieczeństwa i ten przymiotnik niezatapialny nie był zupełnie na wyrost. System grodzi w okręcie skonstruowany był tak, że gdyby statek uderzył czołowo w górę lodową, zapewne by nie utonął. Liczba szalup, które naprawdę wydawały się drobnym dodatkiem do solidnej konstrukcji, jakimś planem zupełnie awaryjnym, którego realizacji nikt tak naprawdę nie zakładał, to ta liczba również spełniała wymogi formalne, które przepisy brytyjskie nakładały na przewoźników. Może właśnie dlatego dyskusja na ich temat zajęła tylko kwadrans, a dodawanie kolejnych szalup uznano po prostu za nadmiar ostrożności, za zbędną nadgorliwość.
Thank you.
Muzycy byli dla pasażerów najwyższej klasy jeszcze jednym udogodnieniem. Mówiłem już, że przedsiębiorstwa transportowe zatrudniały ich nawet na rejsach nie mających wiele wspólnego z luksusem, jak właśnie rejsy do Australii, które przede wszystkim przewoziły robotników. A przedsiębiorstwa zatrudniały muzyków, by umilali długie godziny spędzane na morzu i by ich muzyka łagodziła obyczaje podróżujących. Tacy muzycy nie rekrutowali się spośród najwybitniejszych solistów klasycznej estrady. Granie na Titanicu było tak naprawdę chałturą, choć chałturą luksusową i mogącą otworzyć drzwi do dalszej kariery. Ale po kolei. Nie zatrudniała ich firma White Star Line ani Cunard. Obu przewoźników w muzyków wyposażała agencja braci Charlesa Williama i Frederica Nixona Blacków. Mieściła się ona niedaleko biur firmy White Star Line i Cunard, dosłownie była za rogiem. Obydwaj bracia sami byli muzykami, którzy niegdyś grali w różnych orkiestrach. Dorobić się chcieli jednak na czymś zupełnie innym niż muzyczny fach, na pośrednictwie. Nabyte przez lata kontakty stanowiły podstawę i kapitał ich biznesu. Pośredniczyli nie tylko w zatrudnianiu muzyków na statkach, ale także dla luksusowych hoteli czy restauracji. Rosnący rynek transportu morskiego sprawił jednak, że właśnie na muzykach rejsowych się skupili i wręcz tę działkę zmonopolizowali. Muzycy, którzy współpracowali z agencją Black, nazywani byli czasem w Liverpoolu Charles Navy. Zazwyczaj była to grupka smyczkowców prowadzona przez lidera. Lubili o sobie mówić jako o orkiestrze, uważając, że termin band zarezerwowany był bardziej dla brass bandów, czyli zespołów dętych. Tak naprawdę tego rodzaju profesjonalne, wynajmowane zespoły kameralne na transatlantykach pojawiły się w 1907 roku. Już dwa lata później, gdy Titanica zaczynano budować, firma White Star Line reklamowała ich obecność muzyków i chwaliła się. Wesoło urządzony salon to idealne miejsce do swobodnych rozmów po kolacji, a dzięki znajdującej się na statku orkiestrze złożonej z profesjonalnych muzyków, wpadające w ucho melodie ułatwią nawiązanie koleżeńskich relacji między pasażerami, nawet tymi z najodleglejszych części kuli ziemskiej. Warto te słowa dobrze czytać i głębiej niż tylko jako miłą marketingową zachętę. Po pierwsze, podkreślenie profesjonalizmu było ważne. Większość majętnych, kulturalnych ludzi z wyższych i średnich klas, dla których muzycy grali, sama potrafiła grać, przynajmniej amatorsko. Byli także bywalcami filharmonii i oper. White Star Line obiecywał więc, że muzyka, którą usłyszą na statku, nie porani im uszu. Po drugie, muzyka w tle rozmów sprawiała, że rozmawiać można było o wiele bardziej swobodnie. Można było omówić parę spraw biznesowych czy politycznych bez obawy, że wszystkie stoliki dookoła te rozmowy będą słyszały. Po trzecie, obecność zespołu sprawiała, że ludzie gromadzili się w jednym miejscu, jakim były jadalnie tych wielkich statków, takich jak Adriatic, Baltic, Cedric, Olympic czy Titanic. To z kolei stwarzało szansę na zawarcie nowych, korzystnych znajomości. Warto to wszystko czytać z kolei w kontekście galopującego kapitalizmu. W takich warunkach to wszystko się działo, a jak już wspomniałem, bilety nie były tanie. Granie na transatlantyku było robotą dla młodych ludzi. Praca nie należała do lekkich. Niektórzy pływali całymi tygodniami lub nawet miesiącami, przesiadając się z jednego statku na drugi. Najmłodsi byli jeszcze nastolatkami, najstarsi byli maksymalnie po 50. Wielu z nich było utalentowanymi amatorami, a część miała wykształcenie muzyczne. Zespół grał w porze obiadowej do kotleta, by umilić posiłek. Rano odbywały się próby, niezbędne, bo muzycy dobierani byli ad hoc i często nigdy wcześniej ze sobą nie grali, rekrutując się z list liczących setki nazwisk. Do opanowania mieli repertuar składający się z około 350 utworów. Wydana na potrzeby tych rejsów transatlantyckich książeczka ze spisem utworów, których pasażerowie mogli wymagać od muzyków, liczyła dokładnie 348 pozycji. Były wśród nich utwory najrozmaitszych gatunków i rodzajów. Od uwertury do Wilhelma Tella, przez pieśni i hymny kościelne wykonywane podczas niedzielnych nabożeństw, po popularne piosenki i ragtime. Następnie zespół grał do kolacji, na zasadzie tapety dźwiękowej. A gdy z kolei pasażerowie zjedli i podawano kawę oraz desery, koniaki, inne trunki, zaczynał się koncert życzeń. Wtedy to właśnie mieli prawo krzyknąć z sali numer, a zespół musiał go wykonać. Ile zarabiali? Prawidłowa odpowiedź brzmi różnie. Co do zasady było to około 6 funtów miesięcznie, czyli porównywalnie z robotnikiem stoczniowym. Jak pisze autor jedynej bodaj monografii muzyków z Titanica, Steve Turner, było to trochę więcej niż posterunkowy, ale mniej niż górnik. Co zrozumiałe, mieli zapewniony nocleg, a także w miastach portowych, do których przybił okręt, jakieś zakwaterowanie oraz wyżywienie w czasie podróży i w przerwach. I jak to zwykle w przypadku chałtur bywa, podstawa wynagrodzenia nie była najistotniejsza. Najistotniejsze były napiwki i kontakty. Napiwki były oczywiście uznaniowe i mogły być bardzo wysokie albo żadne. Najwyższe dostawali podobno najprzystojniejsi, których chętnie nagradzały bogate damy. Nieźle zarabiali także najzabawniejsi. Humor podobno łatwo otwierał portmonetki. Jako pracownicy z tak zwanego outsourcingu nie podlegali ubezpieczeniu, którym objęta była załoga White Star Line. Jedyne, co im przysługiwało, to odszkodowanie, które związki zawodowe wywalczyły w ramach ustawy nazywanej Workmen's Compensation Bill z 1906 roku. Firma Black pośród tych związków nie cieszyła się dobrą reputacją. Mówiło się, że bracia Black byli typowymi wyzyskiwaczami, którym zależałoby z kwoty, którą przewoźnik zapłaci, jak najwięcej zostało w ich kieszeniach, a jak najmniej w kieszeniach samych muzyków. The Amalgamated Musicians Union, związek zawodowy, zarzucał organizacji, że jej prowizja sięga aż połowy kwoty od armatora. Oprócz tego w szczycie popularności rejsów bracia obcięli wynagrodzenia o 40% i wprowadzili dodatkowe opłaty za mundur, rodzaj kaucji, która przepadała, jeśli z uniformem stało się coś złego. Jakby tego było mało, to w kontraktach były zapisy mówiące o tym, że napiwki muszą być rozdzielane porówno między każdego z członków zespołu, a lider dostawał ich podwójną część. Od tych wszystkich praktyk Bruce Ismay, szef White Star Line, umywał ręce niczym Piłat, bo gdy przyszła do niego delegacja związków zawodowych, powiedział, że praca muzyków nie zależy od niego, to wszystko jest odpowiedzialność firmy Black. Zazwyczaj na transatlantykach pływała piątka muzyków. Kwintet był uniwersalnym składem zdolnym obsłużyć cały repertuar zawarty w książeczce White Star Line Songbook, dać odpowiedni wolumen dźwięku, a jednocześnie zapewnić pasażerom orkiestrowe doznania. Tym razem jednak White Star Line zażyczył sobie, by muzyków było aż 8. Nie chodziło oczywiście o zwiększenie efektu, ale chodziło o to, że oprócz kwintetu potrzebne było trio, które w tym samym czasie mogłoby obsługiwać Café Parisien, czyli kawiarnię w europejskim stylu, kojarzącą się wystrojem i klimatem z kawiarenkami na Montmartre. Kluczem do sukcesu w formowaniu takiego zespołu był jego lider. To on z całej ósemki okazał się później najbardziej rozpoznawalny i o nim było najgłośniej. Nazywał się Wallace Hartley. Miał 39 lat i bogate doświadczenie w muzykowaniu na wielkich statkach. Wychowany w metodystycznym domu, miał zgodnie ze wspomnieniami jego bliskich wysokie poczucie obowiązkowości. Był skrupulatny, dokładny i moralnie bez zarzutu. Średniego wzrostu, o podłużnej twarzy, błękitnych oczach i sympatycznym uśmiechu sprawiał wrażenie solidności i pewności. Pochodził z ciężko pracującej rodziny. Urodził się w Colne, małej mieścinie żyjącej z manufaktury włókienniczej. Ogromną determinacją jego ojcu udało się zostać agentem ubezpieczeniowym i wyrwać się z robotniczego środowiska. Przejść z klasy trzeciej do klasy drugiej. O, pokład wyżej. Był także ojciec Hartleya człowiekiem muzykalnym i to on był dla syna pierwszym nauczycielem. Wallace uczył się muzyki także w szkole. Pierwszym jego instrumentem były skrzypce, które poznawał na, uwaga, zbiorowych lekcjach z 20 innych uczniów grających w tym samym czasie. Musiał mieć ogromne zamiłowanie do muzyki, skoro taki system go nie zniechęcił. Wręcz przeciwnie. Chciał zostać profesjonalnym muzykiem, ale doświadczenia życiowe sprawiały, że ojciec nie chciał syna wypuścić na niepewną życiową ścieżkę. Zamiast tego załatwił mu pracę kasjera w lokalnym banku, czego Wallace szczerze nie znosił. Nie wiemy w toku jakich dyskusji, czy uporem, czy kłótnią, czy determinacją, ale dopiął swego i wiemy, że na początku nowego stulecia został pierwszym skrzypkiem, koncertmistrzem orkiestry miejskiej w Bridlington, dowodzonej przez Wiedeńczyka Zygmunta Minternica. Grała ona lekki repertuar podczas niedzielnych plenerowych występów, a także sakralny podczas nabożeństw. Stamtąd Hartley przeniósł się do Leeds, gdzie grał w podobnie rozrywkowym, wszechstronnym zespole, który na dodatek dawał wspólne koncerty nieraz z orkiestrą wojskową. Hartley oprócz tego grał w kawiarni, luksusowej Collinson's Cafe. Tam zresztą poznał swoją narzeczoną, Marię Robinson. Nie miał jednak zamiaru prędko się ustatkować. Często był w trasie koncertowej i operowej, bowiem grał też z mniejszymi zespołami teatralnymi, jak Carla Rosa Opera Company. W 1909 roku postanowił spróbować gry na statkach. Był nieco po trzydziestce i choć nie znamy powodu, możemy jedynie się domyślać, że ciekawość świata oraz nadzieja wyższych zarobków oraz nabycia kontaktów z wpływowymi ludźmi stała za tą decyzją. Pierwszy raz wypłynął na statku kompanii Cunarda na Lucanii. Do Nowego Jorku przybył 6 czerwca 1909 roku. Wrócił na tym samym statku, jednak nie związał się z tą jednostką na dłużej, bowiem w trakcie rutynowych prac serwisowych statek spłonął. Drugim jego statkiem była słynna Lusitania, której zatopienie stało się jednym z najgłośniej komentowanych wydarzeń I wojny światowej i przyczyniło się do wzmożenia opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych oraz zmobilizowania jej przeciwko Niemcom. Pływanie na wielkich statkach w luksusowych warunkach musiało się Hartleyowi zwyczajnie podobać. Co więcej, miał pewnie poczucie wspólnoty z załogą. Był bowiem na Mauretanii, gdy ta zdobyła błękitną wstęgę atlantycką, co było sukcesem wszystkich znajdujących się w danym momencie na pokładzie. W 1912 roku życie Hartleya miało się jednak zmienić. Zaplanował datę ślubu z Marią Robinson. Chciał zakończyć granie na statkach. Oczywiście nie mógł odmówić, gdy Charles Bragg zwrócił się do niego z propozycją objęcia kierownictwa w zespole Titanica, największego i najwspanialszego statku na świecie. Aby było jasne, oferta nie dla wszystkich była nie do odrzucenia. Wielu muzyków współpracujących z agencją Black czy z samym Hartleyem nie miało z tym problemu. Nie miał z tym problemu na przykład skrzypek Ernst Drakeford, który ledwo co się przeprowadził do Liverpoolu. Nie miał ochoty jechać do Southampton. Poza tym jego żona spodziewała się pierwszego dziecka. Gig na Titanicu to nie propozycja z Carnegie Hall. Raczej naprawdę egzotyczny pomysł na interesującą wycieczkę i zarobienie nieco większej sumy pieniędzy. O ironio, Drakeford nie uniknął śmierci na morzu. Był na Lusitanii w 1915 roku, gdy trafiła ją torpeda niemieckiego U-bota. Na Mauretanii, na której grywał Hartley, pływało też dwóch innych muzyków, dla których Titanic był ofertą kuszącą. Byli nimi Francuz Roger Bricou i Londyńczyk William Theodore Brayley, zwany Theo. Bricou, wiolonczelista, był najmłodszy z całej ósemki muzyków Titanica, a zarazem był najlepiej ze wszystkich wykształcony. Wywodził się z muzycznej rodziny, jego ojciec był waltornistą. Syn studiował we Włoszech i we Francji. Do Anglii przybył, ponieważ dostał propozycję gry w orkiestrze i gdy przyjechał, słowem nie mówił po angielsku, a jednak podobno szybko język opanował. W 1910 roku podpisał kontrakt na roczne występy w restauracji Grand Central Hotel w Leeds. Ponieważ był wesoły, łatwo zjednywał sobie przyjaciół. Prędko zaskarbił sobie sympatię muzyków w Leeds, wyrobił sobie kontakty i zaczął być rozpoznawalny w środowisku. Miał bliskie i serdeczne relacje z rodziną, szczególnie z ojcem, który dobrze rozumiał jego zawód. Był niezwykle dumny z tego, że syn był w stanie zarabiać i utrzymywać się w tak młodym wieku bez udzielania męczących, żmudnych lekcji gry na instrumencie. O swoich rejsach Roger pisał w liście do rodziców. Kocham to życie, choć chciałbym być także z wami. Zdradził też, jak wyobraża sobie przyszłe małżeństwo. Ożenię się tylko z dziewczyną, która ma pieniądze. Taki mam gust. Kochać chcę tylko w jedwabiach, w co najmniej wygodnym domu. Nie będę na jakichś strychach przymierał głodem. Czy kieruje mną ambicja? Być może. A czemu nie? Czy Titanic był dla niego szansą na poznanie kobiety, z którą mógł kochać się w jedwabiach, taką, która ma pieniądze? Z pewnością tak. Widział w tym rejsie zarówno towarzyskie, jak i zawodowe korzyści. A o jego zamiłowaniu do luksusu wiemy z poprzednich listów, w których dokładnie wyliczał, jakie atrakcje widział na innych transatlantykach, na których pływał. Theo Braley był pianistą. Gdy wsiadał na pokład Titanica, miał 24 lata, ale już wówczas rozważał, by dać sobie spokój z chałturami na statkach. Przed tym rejsem ostrzegał go ojciec, który był jasnowidzem i obracał się w kręgach spirytualistów. Theo od dziecka miał talent do muzyki, a gdy rodzina przeprowadziła się do Londynu, dołączył do orkiestry grającej w Kensington Palace, hotelu w zachodniej części miasta. W wieku zaledwie 14 lat zgłosił się do wojska i został wysłany na Barbados. Służył tam również jako muzyk, bowiem armia brytyjska była jednym z największych pracodawców, jeśli chodzi o brytyjskich muzyków. Wojsko rzucało go po całym świecie. Służył w Afryce Południowej, skąd wrócił do Londynu, aby ukończyć studia w Królewskiej Wojskowej Szkole Muzycznej. Miał tam dobrą opinię, wykazywał spore umiejętności w zakresie harmonii, instrumentacji. Uczył się także gry na dodatkowych instrumentach, na flecie oraz na wiolonczeli. Gdy ostatecznie odszedł z wojska, oddał się dwóm swoim pasjom. Rejsom morskim oraz lotnictwu, dziedzinie, która dopiero się rodziła. Z pewnością musiał do niego przemawiać ogrom Titanica. Podobnie jak wielu w jego czasach był zafascynowany nowoczesnością. Podobnie jak Hartley, niedługo przed rejsem Titanica zaręczył się. Obiecał swojej ukochanej, że ten kurs, to zlecenie będzie już ostatnie i pobiorą się zaraz, gdy z niego powróci. John Wesley Woodward, zwany Wes, podobnie jak Hartley, był metodystą. W wieku 21 lat w Royal College of Music uzyskał uprawnienia do nauczania gry na wiolonczeli. Obracał się w kręgach kulturalnych. Jego żoną była Rosina Filippi, która chciała być śpiewaczką operową, ale głos jej na to nie pozwolił. Była więc rozpoznawalną w Londynie aktorką o pięknym muzycznym pochodzeniu, bowiem jej ojciec był znanym krytykiem muzycznym, a matka wykładała w konserwatorium w Mediolanie. Wes długo nie mógł się rozwinąć, aż w końcu wpadła mu niezła propozycja i dołączył do zespołu księcia Devonshire. Grał w nim, dopóki nie obniżył się w tej orkiestrze poziom, a razem z nim zarobki. Na statkach zaczął pływać po tym, jak wraz z orkiestrą był na turnę na Jamajce. Po prostu mu się to wszystko spodobało. Miał jednak, chyba bodaj jako jedyny w zespole, za sobą złe doświadczenia z podróży. Grał na Olimpiku, gdy ten zderzył się ze statkiem Hawke należącym do Cunarda. Nie zakończyło się to tak wielką katastrofą jak w przypadku Titanica, ale wspomnienie w Woodwardzie musiało pozostać. Tak samo jak Braley, obiecywał sobie, że Titanic to będzie ostatni rejs. Miał upatrzoną już posadę w jednej z orkiestr w Eastbourne. Miał ją objąć od nowego sezonu. John Low Hume, przez pozostałych zwany Jockiem, był Szkotem, bardzo wesołym, serdecznym, bodaj najlepiej zarabiającym na napiwkach z uwagi na swoje niebywałe poczucie humoru. Był skrzypkiem, do składu Titanica dołączył mając 21 lat i również pływał już wcześniej na wielu rejsach. To, czym się wyróżniał i czym zapadał w pamięć pasażerom, to wspaniałe zdolności wykonywania muzyki irlandzkiej, tradycyjnej, która swoją energią podrywała z siedzeń słuchaczy. Pozostała trójka muzyków w składzie nigdy wcześniej nie pływała na statkach. Skrzypek George Crins był członkiem zespołu hotelu Ritz. Kontrabasista John Clark trafił prawdopodobnie po znajomościach. Jego ojciec był kolegą Charlesa Blacka z czasów wspólnego grania w orkiestrze. Percy Taylor Ze wszystkich najstarszy, wiolonczelista, był również żonaty, jednym z dwóch żonatych w tym składzie. Nie wiemy o nim wiele. Ani w jaki sposób dołączył do orkiestry, ani dlaczego, mając żonę oraz dzieci, zdecydował się na ryzyko rejsu. Wszak pozostali obiecywali, że gdy się ustatkują, przestaną pływać. Podejrzewa się, że powodem mogły być nie najlepsze relacje między małżonkami. W każdym razie tak sugerował między wierszami Daily Telegraph, opisując koncert, który odbył się po katastrofie dla zebrania funduszy dla ofiar dramatu. Ironiczne wydaje się, jak przekonania rodziców mogą okazywać się nietrafione. Wspomniałem o Georges Grinsie, który był z pochodzenia Belgiem, studiował we Francji. Był w pewnym momencie życia zafascynowany wojskiem, jako pasjonat tematu wojen napoleońskich. Stanowczo odradził mu dołączenie do armii jego ojciec, uważając, że jest to zajęcie zbyt niebezpieczne, a synowi nic nie będzie groziło, jeśli nadal będzie zajmował się muzyką. Niedaleka przyszłość miała to brutalnie zweryfikować. Najgorszą wróżbę zafundował kontrabasista Fred Clark, który miał płynąć po raz pierwszy. Pijąc piwo z kumplami w Liverpoolu 6 kwietnia, miał podobno powiedzieć zgryźliwie, że jemu chodzi tylko o wysokie napiwki, a jego życie i tak jest na tyle marne, że w sumie byłby szczęściarzem, gdyby poszedł na dno razem z tym wspaniałym statkiem. Cóż, los muzyków był nie do pozazdroszczenia i zarobki, o których mówiłem, lokowały ich poniżej górników i nieco powyżej stoczniowców, ale nie były to wielkie różnice. 9 dni od 6 kwietnia dzieliło Freda Clarka od katastrofy statku. 10 kwietnia 1912 roku w porcie w Southampton muzycy wsiedli na pokład Titanica. Wprowadzeni zostali wejściem dla drugiej i trzeciej klasy na pokład C, skąd winda zabrała ich 2 piętra niżej na pokład E, do ich kajut. Kwintet dostał lokal niedaleko pomieszczenia służącego do mycia ziemniaków. Trio było nieco dalej. Do swojej dyspozycji mieli garderobę, szafy, umywalnię, osobny pokój na instrumenty. Wsiedli przed najwybitniejszymi i najsławniejszymi pasażerami klasy pierwszej. Byli wśród nich John Jacob Astor, bodaj najbogatszy wówczas człowiek na świecie. Główny doradca wojskowy prezydenta Stanów Zjednoczonych Archibald Butt. Angielska projektantka mody Lucille Duff Gordon. Legenda dziennikarstwa W.R. Stead. Aktorka Dorothy Gibson. Malarz Francis Davy Millet. A także oczywiście Bruce Ismay, szef White Star Line oraz główny projektant statku Thomas Andrews. Oni wszyscy mieli być słuchaczami muzyki, którą w dwóch składach, kwintecie i triu, wykonywać dla ich przyjemności mieli muzycy, którzy nigdy razem ze sobą wcześniej nie występowali. Nie byli najlepszymi solistami świata. Nie mieli w swoich biografiach legendarnych sal koncertowych, spektakularnych sukcesów solistycznych ani nobilitujących współprac. Wszyscy jednak byli profesjonalistami w swoim fachu. Niektórzy się znali, na przykład Jock Hume i Wes Woodward pamiętali się z czasów wypadku Olimpika, na którym obaj grali. Dla Clarka, Crinsa i Taylora wszystko było nowe. Nie wiedzieli nawet, czy nie przyjdzie im zapaść na chorobę morską. Wallace Hartley zebrał ich wszystkich, każdemu wręczył książkę z utworami oraz listę pasażerów pierwszej klasy. Oznajmił, by się przebrali, zorganizowali i ruszyli na górę. Cała ósemka spotkała się o 11:30 przy recepcji pierwszej klasy. Mierzące ponad 7 metrów 3 śruby Titanica zawirowały, gdy statek został wyprowadzony z doku. Wypłynął zresztą godzinę później niż planowano, bowiem siła tych śrub nieomal sprawiła, że pod statek wciągnięty zostałby niewielki parowiec New York. Był to jeden z pierwszych tematów dyskusji pasażerów na pokładzie. Ten niewielki incydent, który wprowadził na początku trochę niepokoju. Dalej jednak wszystko przebiegało zgodnie z planem. I gdy gigant przybił do portu w Cherburgu około 5:30 wieczorem, muzycy już umilali pasażerom nieco spóźniony lunch. Ocean był spokojny. Około 11:00 wieczorem muzyka zamilkła, a pasażerowie udali się do swych apartamentów lub kajut. Tuż przed spaniem Wallace Hartley usiadł do biurka, zamoczył stalówkę pióra w atramencie i napisał do rodziców list nadany z Queenstown. Tylko kilka słów. Wyruszyliśmy, ale wszystko jest w porządku. Było trochę zamieszania i pośpiechu, ale już się przyzwyczajam. To dobry okręt i dużo tu forsy. Mamy solidny zespół, a chłopaki wydają się w porządku. Tęsknię za domem i bardzo chciałbym was już zobaczyć, choćby na godzinę czy dwie, ale nie dam rady. W domu będę pewnie w przyszłą niedzielę rano. Kocham was, Wallace. Był to ostatni list, który Wallace Hartley wysłał do swoich bliskich. Tutaj zawieszam moją opowieść. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. W kolejnej części, w drugim odcinku podcastu, opowiem o dramatycznych, ostatnich chwilach Titanica, o losie muzyków, a także o tym, jak doszło do tego, że stali się bohaterami tamtych strasznych dni. No i w końcu poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy byli nimi naprawdę, czy zostali nimi wykreowani. Druga część opowieści o muzykach Titanica prawdopodobnie już za 2 tygodnie, za tydzień bowiem czeka na nas odcinek live, ponieważ czeka mnie podróż, nie transatlantycka, ale trochę uniemożliwiająca mi przygotowanie standardowego odcinka. Za to będzie to live inny niż wszystkie dotychczas. Mam nadzieję, że równie ciekawy. Za uwagę dziękuję wam serdecznie. Mateusz Ciupka, to był podcast Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. A na pożegnanie jeszcze krótki fragment z White Star Line Songbook. Destiny, czyli przeznaczenie. Do usłyszenia wkrótce.